aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do modlitwy za nieprzyjaciół zachęcał papież na porannej Eucharystii. Stolica Apostolska wspiera chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W Watykanie obradują dzieła pomocy Kościołom Wschodnim. Sanktuarium Maryjne w Lourdes znowu zalała powódź. 18 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Na porannej Eucharystii papież mówił dziś o miłości nieprzyjaciół. Przyznał, że nie jest to miłość łatwa. Droga do niej wiedzie przez modlitwę.
Modlić się. To właśnie zaleca Jezus. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół i mówić Bogu, przemień mu serce. On ma serce z kamienia, ale przemień je, daj mu serce z ciała, które by odczuwało i kochało. Czy modlę się za moich nieprzyjaciół? Czy modlę się za tych, którzy są mi nieżyczliwi? Jeśli odpowiem tak, to powiem, idź dalej, módl się więcej, bo to dobra droga. Jeśli natomiast odpowiedź brzmi negatywnie, Pan powie, biedaczku, ty też jesteś nieprzyjacielem innych.
Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie są coraz bardziej bezsilni, uważa nowy patriarcha kościoła chaldejskiego Louis Sacco. Przybył on do Watykanu na obrady dzieł pomocy kościołom wschodnim. Uczestnicy obrad przestrzegają przed szalonym ich zdaniem pomysłem dozbrajania uczestników konfliktu w Syrii, mówi arcybiskup Sacco.
Sytuacja w naszym regionie jest dość złożona. Polepszyła się w Iranie, ale w Syrii i innych krajach powtarza się to, co stało się w Iraku. Niestety, chrześcijanie nadal uciekają, a my czujemy się odizolowani. Na Bliskim Wschodzie panuje mentalność podejrzliwości. Ma to bardzo negatywne konsekwencje. Szerzą się niesprawiedliwe opinie, które dzielą ludzi niczym mur. Być może trzeba większej obecności w mediach, aby wytłumaczyć ludziom, czym jest nasza wiara i tradycja, jaka jest rola chrześcijan i ich kultury.
Sanktuarium Maryjne w Lourdes znowu znalazło się pod wodą. W wyniku obfitych opadów deszczu wylała rzeka Gaw. W grocie objawień jest już 140 cm wody, czyli tyle samo, co w październiku ubiegłego roku. Wówczas szkody wyrządzone przez powódź oszacowano na 1 300 000 euro. Tym razem sanktuarium jest lepiej przygotowane na spotkanie z żywiołem. Teraz jednak powódź zbiegła się w czasie z sezonem pielgrzymkowym. Niektórzy odwołali swój przyjazd, tym bardziej, że deszcz wciąż pada i sytuacja najprawdopodobniej ulegnie pogorszeniu. Już dziś rano zamknięto dostęp do groty, basenów i podziemnej bazyliki. Po południu zamknięto również główną bazylikę. Wierni mogą obserwować figurę Matki Bożej z drugiego brzegu rzeki. Papież Franciszek budzi żywe zainteresowanie w Emiratach Arabskich, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Fernando Filoni, który właśnie powrócił z tego kraju, gdzie konsekrował nowy kościół. W jego przekonaniu władze Emiratów zdają sobie sprawę z roli migrantów w swym kraju. Stanowią oni co najmniej 75% mieszkańców. Dlatego powoli przyznają, że również i oni powinni mieć własne miejsca kultu, stąd pozwolenie na budowę 7. kościoła, który jednak nie zaspokaja ogromnych potrzeb tamtejszych katolików. Ich liczbę szacuje się na 2,5 miliona. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów podzielił się z nami przesłaniem, jakie starał się przekazać katolikom w Emiratach Arabskich.
Przede wszystkim powiedziałem im, że my wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy po trosze migrantami. Dodatkowo są oni migrantami w ziemi, która jest bardzo ważna dla islamu. Nie można tego ignorować. Z muzułmanami dzielimy zasadę wiary w jednego Boga, a także modlitwę, adorację Najwyższego. Trzeba się jednak nauczyć żyć na co dzień z wyznawcami innej religii. Wymaga to wzajemnego szacunku, a zarazem dobrej znajomości własnej wiary, aby nie poddawać się presjom, by się nie zachwiać w pewnych sytuacjach. Dzięki temu można też pogłębić swą wiarę. Myślę, że nasi chrześcijanie dobrze to rozumieją i tak właśnie żyją.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Na Śląsku trwa rok kardynała Augusta Chlonda. Był pierwszym biskupem katowickim, a później prymasem Polski. W październiku minie 65 lat od jego śmierci. O wpływie tego sługi Bożego na kształt Kościoła na Śląsku z księdzem Grzegorzem Olszowskim, wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej, rozmawia Sylwester Strzałkowski. Audycja została przygotowana przez Radio M z Katowic. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę, księdza metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc powiedział o pierwszym biskupie katowickim Auguście Chlondzie, że położył solidny fundament pod gmach kościoła katowickiego, na którym budowali i budują wszyscy jego następcy. No właśnie, czy kościół na Śląsku byłby inny, gdyby nie było tutaj Augusta Chlonda?
Myślę, że można tak powiedzieć. On wytyczył pewne kierunki działania, biorąc pod uwagę specyfikę ziemi śląskiej. I właściwie wszyscy następcy, przede wszystkim biskup Arkadiusz Lisiecki, potem ksiądz biskup Stanisław Adamski, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, ksiądz arcybiskup Wiktor, są kontynuatorami tych linii, które zostały wytyczone na samym początku przy powstaniu diecezji przez księdza administratora apostolskiego, a potem biskupa pierwszego Augusta Chlonda.
To, co go wyróżniało, może też z konieczności historycznej trochę, to postawienie na naukę społeczną Kościoła. W pracy poświęconej jemu właśnie społeczny wymiar nauczania księdza kardynała Augusta Chlonda czytam: ze znajomości realiów i specyfiki przemysłowej Górnego Śląska wyniósł tradycję aktywności Kościoła w różnych wymiarach i skalach życia społecznego. Jaka była ta specyfika Kościoła śląskiego, która ukształtowała kardynała Chlonda?
Śląsk był terenem przemysłowym, ponadto mieszkali na Śląsku Niemcy, Polacy. Było doświadczenie powstań śląskich, było doświadczenie plebiscytu. Ksiądz August Chlond wyrósł z tej ziemi, pochodzi przecież z niedalekich Brzęczkowic. I tak sobie myślę, że wybór jego na pierwszego biskupa diecezji, czy wcześniej administracji apostolskiej, nie był przypadkowy. Papież Pius XI, Achilles Ratti wcześniej, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce, znał Augusta Chlonda, wielokrotnie z nim się spotykał. Ksiądz August Chlond był prowincjałem prowincji austriackiej Towarzystwa Salezjańskiego i między innymi te spotkania z Achillesem Ratti miały miejsce również we Wiedniu.
Został salezjaninem. To miało duży wpływ na jego także posługę biskupią?
Myślę, że tak. Ta praca z młodzieżą, która wpisuje się w charyzmat salezjański, wywodzącą się głównie z klas robotniczych i średnio zamożnych, uwrażliwiała na pewno świadomość księdza Augusta Chlonda jako wychowawcy. Zdawał sobie sprawę, że czas młodości ma duże znaczenie dla dalszego życia osoby i w tym okresie najłatwiej pozyskać człowieka dla Kościoła albo go stracić. I niejednokrotnie wypowiadał się w sprawie praktyk religijnych dzieci młodzieży, interesując się nauką i wychowaniem religijnym w szkole także. W 1923 roku ustanowił święto młodzieży, a na patrona tego święta wybrał świętego Stanisława Kostkę. Każdorazowo, jak było to święto młodzieży, kierował specjalne orędzie do młodych ludzi. Domagał się także od katolickich rodziców, by szkoła na Górnym Śląsku wychowywała w duchu katolickim. Wskazywał, że brak ojcowskiej powagi dobrej szkoły i należytej opieki ze strony władz sprowadziły niebywałe zaniedbanie młodzieży. Między innymi w rezolucjach trzeciego zjazdu podkreślono, że fundamentem nauki szkolnej jest religia, która powinna być jednym z najważniejszych przedmiotów, a jej duch powinien przenikać całość wychowania szkolnego. Zaś nauczyciel powinien być przykładem moralnym i religijnym dla dzieci, a rodzice mają prawo decydować o wychowaniu dziecka. Można także jako ciekawostkę powiedzieć, że sam opracował program nauki religii dla diecezji katowickiej, który wydał w 1924 roku. Myślę, że znaczenie także miał misyjny wymiar Towarzystwa Salezjańskiego, który nie pozwolił księdzu Chlondowi zamknąć się do własnego podwórka, lecz otworzyć na potrzeby całego Kościoła. Chciał być pasterzem i dla Polaków, i dla Niemców. Chciał wiązać Kościół na Śląsku z Kościołem Powszechnym, ze Stolicą Apostolską.
Zostawszy biskupem śląskim, biskupem katowickim, postanowił stworzyć i stworzył pewien program duszpasterski, który, no można powiedzieć, że on był też tym fundamentem Kościoła Śląskiego, który trwa do dziś. Na czym ten program polegał? W jaki sposób konkretnie starał się odpowiedzieć na te wyzwania czasu? No bieda również, jak wiadomo. W jaki sposób Kościół katowicki pod kierownictwem biskupa Chlonda odpowiedział na te wyzwania?
Właściwie całościowy program duszpasterski sformułowany dla Śląska przez księdza Chlonda wpisuje się w dużym stopniu w taką ogólnopolską dyskusję, wpisywał się w ogólnopolską dyskusję na temat przyszłości odrodzonej Polski. I poza dyskusją był dla niego fakt, że Polska powinna być budowana na fundamencie chrześcijańskim. Cechą charakterystyczną tego programu była ponadpartyjność. Przede wszystkim pragnął on Kościoła na Śląsku związanego z Kościołem Powszechnym. Poznawszy wcześniej Rzym, bo też przebywał w Rzymie, stamtąd czerpał inspirację dla swojej działalności duszpasterskiej. Co ciekawe, dopiero po 2 latach swojego pasterzowania jako administrator apostolski, od momentu właśnie powołania na urząd administratora apostolskiego, 1 marca 1924 roku wydaje swój, to już jest trzeci, ale chyba najważniejszy pod względem programowym, list pasterski, zatytułowany O życie katolickie na Śląsku. Jest on doskonałą diagnozą życia religijnego i między innymi ksiądz Chlond zauważa, że życie religijne na Śląsku znajduje się w stanie przesilenia. Zachowały się ślady dawnych obyczajów, ale powoli zamierają. Wśród przyczyn osłabienia wiary ksiądz Chlond wymienia rozbicie polityczne Śląska, z którym wiąże się idea walki politycznej, angażująca również duchownych oraz przenosząca się na relacje między Polakami a Niemcami. Problemem było rozluźnienie obyczajów, przez co duszpasterze tracili kontrolę nad zachowaniami takimi jak pijaństwo, przemyt, krwawe rozboje, pornografia, zdziczenie wśród młodzieży, niewłaściwa demokratyzacja życia kościelnego. To wszystko są słowa księdza Chlonda. Ta niewłaściwa demokratyzacja życia kościelnego wyrażała się w próbach identyfikowania Kościoła z jakąś narodowością oraz nadużywaniem religii do celów politycznych czy jakichś klasowych. Dalej, uleganie szerzącym się prądom katolicyzmu powierzchownego, od okazji do okazji, katolicyzmu na pokaz, a więc tworzenie katolicyzmu bez dogmatów, ignorancja faktu objawienia, natchnienia Pisma Świętego. Mówił także o atakach bolszewizmu i różnego rodzaju sekt. Polityka uprawiana bez jakichkolwiek zasad. To były problemy, to była sytuacja na Śląsku w czasach Augusta Chlonda. W tym liście, między innymi właśnie, bo do tego zmierzam, ksiądz August Chlond przedstawił swój program oraz wyznaczył cele, które pragnie osiągnąć w posłudze pasterskiej. I były to między innymi utrzymanie robotników przy kościele, uspokojenie nastrojów narodowych, podniesienie poziomu pracy duszpasterskiej po burzliwych przejściach właśnie plebiscytu i powstań, odrodzenie szkolnictwa i odbudowa wpływu na młodzież oraz podniesienie moralne społeczeństwa, w dużym stopniu wtedy zdemoralizowanego.
On też aktywizował ludzi, zresztą inaczej by się to nie udało. I na przykład walka z biedą, nie tylko to, ale między innymi to, no to było tworzenie konkretnych dzieł, wciąganie ludzi w konkretne działanie.
Ta działalność dobroczynna księdza Chlonda była jedną z ważniejszych dziedzin zorganizowanej działalności duszpasterskiej w tym czasie. W tym zmaganiu z bezrobociem i nędzą powołał w 24 roku, w lipcu 24 roku, diecezjalny sekretariat dobroczynności, który miał skupić wszelkie dobroczynne siły. Sekretariat ten przyczyniał się między innymi do otwierania tzw. kuchni ludowych, organizowania dni głodnych, zbierania żywności i odzieży, udzielania wsparcia pieniężnego. Właściwie ta akcja trwała przez cały czas pasterzowania księdza Chlonda. Te akcje dobroczynne organizowano również niejednokrotnie, co warto zauważyć, w porozumieniu z władzami wojewódzkimi i między innymi utworzono Śląski Komitet Ratunkowy celem ulżenia nędzy bezrobotnych na terenie całego województwa śląskiego. Ksiądz August Chlond podjął także walkę z pijaństwem, między innymi zakładając Śląską Ligę Przeciwalkoholową, a także Okręg Śląski Katolickiego Związku Abstynentów.
Działalność, którą prowadził, była dużym wyzwaniem, także finansowym. W pewnym momencie, jeszcze nie będąc biskupem, zdaje się, gotów był w ogóle zrezygnować z pełnionej funkcji administratora apostolskiego, twierdząc, że no, finansowo nie da rady, musiałby być bardzo bogaty.
Tak, rządowi polskiemu zależało na utworzeniu w części Śląska Polskiego także struktury kościelnej. I między innymi rząd polski zapewniał stolicę apostolską, a także potem i samego Chlonda, że jeśli tylko Kościół ustanowi struktury nowej administracji w przyszłości diecezji na tych ziemiach, to na pewno będzie wspomagał finansowo ten Kościół. Okazało się potem, że stało się inaczej. Ksiądz Chlond bardzo narzekał na problemy finansowe, do tego stopnia, że nawet w jednym ze swoich memoriałów, w swoim liście napisał, że taką diecezją może tylko rządzić milioner, jego po prostu nie stać, żeby pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania administracji apostolskiej. No, na szczęście potem Sejm Śląski przyznał dotacje, potem sprawy finansowe zostały uregulowane przez konkordat. Wszystko dobrze się skończyło, tak więc można powiedzieć, że w czasie rządów księdza Augusta Chlonda zakupiono grunta pod budowę katedry i kurii, a także rozpisano konkurs na projekt katedry, zaczęto budować w Krakowie gmach seminarium oraz kupiono dworek w Kokoszycach na potrzeby zamkniętych rekolekcji, a więc to są także dzieła, które służą nam także dzisiaj.
Nauczanie biskupa Chlonda, jego dzieła dobroczynne, które tworzył, to nie wszystko oczywiście. Ta aktywizacja katolików, społeczna aktywizacja także, to był bardzo ważny wymiar jego nauczania społecznego również. I to no, w konkretach, bo starał się wręcz nadać temu formę organizacyjną.
Tak, ksiądz August Chlond wszedł w pewne zwyczaje tutejszego kościoła na Śląsku i można by powiedzieć, że jeszcze przed jego przybyciem na Śląsk tworzyła się tradycja nawiązująca do zwyczajów poznańskich oraz niemieckich tak zwanych katolikentagów. W nią wszedł August Chlond, ubogacając te zjazdy, to były tak zwane zjazdy katolickie, inspiracją z Rzymu. Przyjął on założenie, aby także na Śląsku oddziaływać na życie społeczno-polityczne pośrednio, przez świeckich, a nie jak to było tutaj niestety dotychczas przez duchowieństwo. I między innymi na drugim Śląskim Zjeździe Katolickim postulowano, zapowiadano utworzenie Śląskiej Ligi Katolickiej. Śląska Liga Katolicka miała skupiać wszystkie organizacje katolickie, jakie tutaj na tym terenie się znajdowały i była środkiem zaradczym wobec wszelkich zagrożeń wiary i moralności. Widział właśnie w tych organizacjach, w tej Lidze Katolickiej miejsce działalności laikatu. Liga Katolicka miała być nie tyle dziełem elity, ale zbiorowym ruchem całego ludu wierzącego, ujętym w jakąś bardzo wielką, lecz ścisłą organizację pozostającą w organicznym kontakcie z hierarchią kościelną. Była to część ewangelizacyjna ówczesnej pracy Kościoła. Stworzono między innymi oddziały Ligi Katolickiej w parafii i to było to narzędzie, poprzez które Chlond chciał oddziaływać na wiernych, na Kościół w terenie.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Grzegorz Olszowski, wikariusz generalny archidiecezji katowickiej, dziś był naszym gościem i ekspertem od spraw Augusta Chlonda, pierwszego biskupa katowickiego. Dziękuję księdzu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzem Grzegorzem Olszowskim rozmawiał Sylwester Strzałkowski. Audycja została przygotowana przez Radio M z Katowic. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.